Drodzy bracia i siostry, mój przedmówca zadał pytanie z listu Jakuba, kto jest rzeczywiście mądry i rozumny pośród nas. Dzisiaj żyjemy w świecie wielkiego gadulstwa. 20 lat temu rozmawiałem z pewnym duchownym prawosławnym, powiedział mi, że jest dzisiaj nadmiar informacji. A co by teraz dopiero powiedział? Po prostu jest ogrom przepotężnej informacji, zwłaszcza w internecie. Jest ogromne zamieszanie i jest pokusa, żeby to zamieszanie wywołało zamieszanie w naszym sercu. I jest też pokusa, żeby samemu być uczestnikiem tego zamieszania. I to nie zawsze budującym. Chciałbym się skupić, drodzy, nad listem Jakuba, który pomoże nam uchwycić, co jest naprawdę wartościowe, nad czym pracować, a czego unikać w naszym chrześcijańskim życiu. Będę się posługiwał toruńskim przekładem Nowego Przymierza i uwspółcześnioną Biblią Gdańską. Zajrzymy do początku listu Jakuba, trzeciego rozdziału. Przeczytajmy na razie pierwszy i drugi werset. Niech niewielu z was staje się nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że surowsze otrzymacie wyrok. My wszyscy bowiem potykamy się w wielu sprawach. Jeśli ktoś w mowie się nie potyka, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może trzymać na wodze. Jak myślimy, co jest intencją Jakuba? Czy jest intencją, żeby zniechęcać na przykład młodych czy troszkę starszych mężczyzn od podejmowania się nauczania? Nie, nie taki jest sens. Sens jest taki, że on wyczula, żeby pochopnie nie podejmować się czegoś takiego, bo wiąże się z tym odpowiedzialność za słowo. A odpowiedzialność za słowo towarzyszy światu ludzkiemu nawet w zwykłej świeckiej codzienności. Wiemy o tym co jakiś czas, gdy odbywa się rozprawa, bo na przykład jakiś obywatel znieważył urzędnika. Albo na przykład jakiś dziennikarz odpowiada przed sądem, ponieważ zdarzyło mu się przekazać nieprawdę zniesławiającą jakąś znaną osobę. A co dopiero wiąże się z odpowiedzialnością głoszenia słowa samego Boga? Kiedyś odwiedził mnie pewien taki znajomy, poszukujący człowiek i popatrzył na moją biblioteczkę. Byłem wtedy jeszcze kawalerem i patrzy, tu taka Biblia, tam jeszcze inna Biblia i znowu Biblia i jeszcze Biblia. I mówi, dlaczego ty masz tyle Biblii? A ja mówię, co jest ważniejszego od słowa samego Boga skierowanego do człowieka? Nie ma nic ważniejszego na tym świecie. I taka jest prawda, drodzy. Nie ma nic ważniejszego, jak to, co mówi Bóg do nas wszystkich i do każdego z nas osobna, o czym brat Paweł wspominał. I teraz tak. Byłem kiedyś w pewnym nowoczesnym zborze charyzmatycznym, gdzie czasami mnie zapraszano ze słowem. I w drugiej części tego nabożeństwa miałem wygłosić kazanie. W pierwszej części byłem przerażony. Co chwila ktoś wychodzi i mówi, tak mówi Pan. Gdy potem wreszcie zająłem stanowisko, a mówili naprawdę błahe, nieistotne rzeczy. Powiedziałem, słuchajcie drodzy, nie róbcie tego. Słowo Boże nie jest zabawką. Z Bogiem trzeba się liczyć. Boga trzeba respektować. Z największą czcią, bojaźnią do Niego podchodzić. I miłością, i szacunkiem. Dlatego Jakub wyczula na odpowiedzialność za słowo. Za słowo Boże, za nauczanie prawdy Bożej. Wiemy, że apostoł Paweł przy pewnej okazji powiedział, że nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się od zwiastowania wam wszelkiej rady Bożej. Dzieje apostolskie, 20 rozdział. On nie pomijał niczego, co jest istotne. On nie miał swoich ulubionych koników, że tylko pewne wątki do znudzenia powtarzał. Skupiał się na pewnych istotnych tematach, ale nie pomijał nic, co jest potrzebne do zbawienia. Mówił rzeczy też niepopularne, kiedy była taka potrzeba. I dlatego Jakub pisze, że tak naprawdę stoimy tutaj przed tronem sędziowskim Boga. Wyobraźcie sobie, że zasiada tutaj Chrystus na tronie i patrzy na nas swoim wzrokiem, tak jak w Księdze Objawienia czytamy, że jak zobaczył go apostoł Jan, to padł na twarz. Gdybyśmy mieli świadomość, że Chrystus, że Bóg jest z nami wszędzie, gdzie jesteśmy, że jest tuż obok nas, nie jest daleko od nikogo z nas, jak mówią dzieje apostolskie. A Psalm 139 mówi, że obejmuje nas z tyłu i z przodu i kładzie na nas swoją rękę. Gdyby ta świadomość nam ciągle towarzyszyła, mam pytanie. Czy byłoby sens grzeszyć? Czy pozwolilibyśmy sobie w naszym życiu, każdy może prześwietlić siebie na pewne słowa lub czyny, które się zdarzyły? Gdybyśmy mieli stałą świadomość ciągłej obecności Bożej blisko nas. I dlatego Jakub wyczula na tę sprawę. Na to, że tak naprawdę wszyscy się w wielu sprawach potykamy. Potykamy się często w takich powszednich sprawach. I w mowie trudno nam czasami okazać opanowanie. Pan Jezus sięgnął głębiej. Jakub mówi o języku, że trudno go opanować. Podaje przykład steru, który kieruje wielkim okrętem. Wtedy te okręty nie były takie jak teraz, ogromne, prawda? Mój brat na przykład był muzykiem na okrętach wycieczkowych, potężnych, wielkich. Wtedy to były łupiny, ale już wtedy ten obraz dawał do myślenia, że mały ster kieruje czymś wielkim. I Jakub mówi, że ten język jest niewielkim organem, ale potrafi nas splamić. I mówi nawet, że jest rozpalony jak przez gehennę. Co to oznacza? Że językiem można, drodzy, sobie wykopać grób, i to wieczny grób, drugą śmierć. Pan Jezus powiedział coś bardzo istotnego w Ewangelii według Mateusza, 12 rozdział, zobaczmy. Przeczytamy od 33 wersetu. Pan Jezus sięga do głębi. Skąd się biorą niewłaściwe słowa? Czy wpisy na Facebooku, czy gdzie indziej, czy komentarze, czy maile? Czytamy w Mateusza 12, rozdział 33 wersetu. A uczyńcie dobre drzewo, to i owoc jego będzie dobry. Albo dopuśćcie, by drzewo zgniło, to i jego owoc będzie zgniły. Po owocu bowiem poznaje się drzewo. Płody żmij, jak możecie mówić dobrze, będąc złymi, gdyż z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Mówię wam natomiast, że z każdego nieużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Gdyż ze swoich słów zostaniesz uznany za sprawiedliwego i ze swoich słów zostaniesz potępiony. Jakże ważna to sprawa. Każdemu z nas może zdarzyło się korespondować z kimś mailowo albo coś wpisać w internecie. Może zdarzyło nam się też wdać w jakąś dyskusję. Mi także. I powiem wam, jest praktyczna rada. Czasami lepiej się wstrzymać. Lepiej nie odpowiadać, przespać się z tym i zastanowić, czy w ogóle warto. Ja muszę ze wstydem sam powiedzieć. Zdarzyło mi się czasem wziąć udział w wymianie myśli, bo widziałem, że ktoś ewidentnie błądzi w czymś i ta wymiana myśli przerodziła się w coś niebudującego. I ja wpisałem jakąś polemiczną myśl, ta osoba, czy tam więcej osób, i potem musiałem to wszystko skasować, bo nie wyszło to nic z tego twórczego, nic wartościowego, co by było zgodne z tym, co jest dziełem Bożym płynącym z wiary i do wiary zmierzającym. Ja widzę na swoim przykładzie, że lepiej czasem coś zostawić, nie wdawać się w dyskusję. Widzę czasem wpisy takie różne. No, wydaje się, że dzisiaj każdy jest ekspertem od wszystkiego. Jeden brat powiedział kiedyś, dzisiaj nie ma uczniów, są sami nauczyciele. Wszyscy najlepiej się znają na medycynie teraz w okresie epidemii. Wszyscy najlepiej się znają na polityce w okresie kryzysu. Wszyscy znają się na wszystkim, co tylko może człowiek wymyśleć. Jaka dziedzina by nie mogła być podana, na teologii, na biblistyce. I zdarza się tak, że ludzie nie umieją ze sobą po prostu spokojnie porozmawiać. Dzieje się to także w rodzinach, że ta mowa pozostawia do życzenia. Czytaliśmy, że z obfitości serca mówią usta. I ja powiem tak, każdy z nas powinien być lekarzem dla samego siebie. Obserwować, co się dzieje w moim sercu. Jeżeli na przykład żona czuje w sercu coraz gorsze myśli o mężu, jest niezadowolona z czegoś, co on nie zrobił lub zrobił, to nie łudźmy się, prędzej czy później znajdzie to ujście w mowie. Pojawi się to na języku. Z obfitości serca mówią usta. Podobnie mąż, przesadnie krytyczny do żony, nie zapanuje, powie coś, bo wcześniej pojawiło się to w jego sercu. Rodzice mogą lub któryś z rodziców zniechęcić dziecko, powiedzieć mu coś tak przykrego, że go zrani na całe życie. Albo powtarzać to nawet wielokrotnie. Bo w sercu myślą źle, bo dają się ponieść złym uczuciom, złym emocjom. Także bardzo ważne jest to, czy poczuwamy się do odpowiedzialności za to, co mówimy. Jest to prawda wspaniały ratunek, bo nie ma kogoś takiego, kto by zupełnie się nie potykał w mowie. Jakub realistycznie mówi, wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Kto się w mowie nie potyka, ten jest mężem doskonałym. Grecki tekst oryginalny pozwala też na tłumaczenie dojrzałym, czyli takim w pełni rozwiniętym duchowo, który i całe ciało może trzymać na wodzy. Rzadko kto potrafi zapanować nad mową, ale powinniśmy to sobie postawić za cel, bo już brat Paweł wspominał, wiele zła się zdarzyło w tym okresie ostatnich 2 lat. Niektórzy posunęli się od złego ku gorszemu. Zdarza się też, tak jak mówi Księga Kaznodziei, że końcem niektórych mowy jest groźne szaleństwo. I to jest niebezpieczne. Dlatego zwróćmy uwagę na to, jak się zachowujemy w internecie też zwłaszcza i powstrzymajmy się nieraz. Zostawmy coś. I prześpijmy się z tym, czy w ogóle warto na coś odpowiadać. A jeśli tak, to pomódlmy się o mądrość i odpowiedzmy zgodnie ze Słowem Bożym. Zgodnie ze złotą regułą. Jak byście wy chcieli być potraktowani przez innych? Jak wy byście chcieli, żeby ludzie wobec was postępowali? Tak i wy ich potraktujcie. Ta złota reguła to jest klucz, drodzy, do błogosławieństwa i szczęścia w naszym życiu. Bo czasem się zdarza coś takiego, jak ja napotkałem na pewnym forum. Była taka sytuacja, że kobieta, świadek Jehowy, chciała się podzielić o przekładzie Nowego Świata. No i jakiś gorliwy brat jej napisał, wyrzuć to do śmietnika. No, czy w ten sposób zachęci taką osobę? Prawda? Nic z tych rzeczy. Po prostu trzeba się wczuć. Czy ty, bracie, byś chciał usłyszeć coś takiego, wyrzuć tę książkę do śmietnika? Czy ktoś by ciebie zachęcił w ten sposób? Nie. Gdyby przedstawił natomiast uprzejmy sposób, rzeczowy, jakiś argument biblijny do przemyślenia, byłoby to już inaczej. Ale niestety ubolewam nad tym, w naszym narodzie tylko niewielka mniejszość potrafi spokojnie dyskutować i wymieniać myśli. Tylko niewielka mniejszość. Także musimy się tego uczyć. I dlatego bardzo ważne rzeczy są podane nieco dalej, od 13 wersetu listu Jakuba. Kto jest mądry i rozumny pośród was, niech to pokaże czynami wypływającymi z jego dobrego postępowania w łagodnej mądrości. Czyli jeśli ktoś tak naprawdę chce zostać nauczycielem w lokalnym kościele, czy w ogóle chce się wykazać czymś dobrym wobec innych, to przede wszystkim życie tego człowieka o tym świadczy. Zdarza mi się czasem, że niektórzy chrześcijanie pytają mnie znajomi o niektórych mówców, bo są bardzo krzykliwi w internecie, bardzo dużo ich słychać i widać. Ja czasem muszę ich rozczarować, bo znam osobiście tych ludzi i wiem, czym oni pachną naprawdę. Że to są złotouści kaznodzieje, a ich życie jest zaprzeczeniem tego, co głoszą. Ich sposób podejścia do innych ludzi, do innych wierzących i tak dalej. Także przede wszystkim życie. Z czystym sumieniem polecam natomiast tych, których poznałem, których szanuję, u których widziałem owoc Ducha Świętego, u których widziałem dobre czyny, o których braterstwie prawdziwym w Chrystusie się przekonałem. Tych z czystym sumieniem takim osobom polecam. O innych nie wypowiadam się, bo ich po prostu nie znam. I świadectwo wielu ludzi Bożych, którzy już odeszli, wręcz woła takim dobrym głosem dla nas. To był mąż Boży. Osobiście miałem przywilej współpracować z bratem Janem Guńką. Człowiekiem, który był jednym z filarów takiej zdrowej części ruchu zielonoświątkowego. Byłem z nim na dniach skupienia dwukrotnie, ponieważ brat zwykł na tych dniach skupienia usługiwać, ale później nie był w stanie całej serii wykładów poprowadzić, bo już nie ten wiek, i wybrał mnie do pomocy. I powiem tak, brat miał bardzo stanowcze przekonania, takie zdecydowane, ściśle określone, ugruntowane na Biblii. Ale kiedy je przedstawiał, robił to z miłością. Robił to z miłością i rozumiał, że niektórzy muszą do nich dojrzeć, że nie można wymusić stosowania się do pewnych rzeczy. Trzeba w Duchu Bożym przekonać i Duch Święty ma wykonać tę pracę do pewnych rzeczy. I od Niego ten Duch Boży, ten owoc Ducha Świętego, ta miłość Boża, to na odległość wręcz biła. Jego rozmowy z innymi były nacechowane takim szacunkiem, łagodnością. Wyrażał określone przekonania, ale wszystko w takim zdrowym duchu. Był dla mnie wielkim przykładem i uważam to za przywilej, że mogłem z takim wspaniałym bratem współpracować. Właśnie on miał coś takiego, jak tu czytamy. Dobre postępowanie w łagodnej mądrości. Kiedyś C.S. Lewis napisał, że wielką głupotą byłoby ustępowanie z takich prawowiernych pozycji biblijnych. Jeżeli coś jest zdecydowanie prawdą, to nie należy w ogóle od tego odstępować i ulegać światu. Ja to oczywiście parafrazuję. Ale największą sztuką jest obstawać przy prawdzie biblijnej, ale w taki sposób, że ona sama będzie gorszyć ludzi, a nie my, swoim przesadnym radykalizmem. Bardziej radykalnym niż Biblia, niż Ewangelia. Czy zachowaniem jakimś, czy słowami raniącymi. Niech sama Ewangelia gorszy, niech prawda biblijna, zasady Słowa Bożego gorszą, ale nie my. My bądźmy w cieniu tego, my bądźmy tylko przekazicielami. I niech nasze życie świadczy o tym, że Bóg nas przemienił. Bo każdy, kto spotkał Boga, jest innym człowiekiem. Kto naprawdę spotkał Boga, jest innym człowiekiem niż był przedtem. I to powinno być widoczne. I prawdziwe spotkanie z Bogiem i trwanie w Chrystusie powoduje, że my trwamy też w owocu Ducha Świętego, w dobrym życiu. Czytamy jednak, że jeśli macie gorzką zazdrość i kłótliwość w swoim sercu, nie wynoście się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Zazdrość, no muszę powiedzieć, że nie powinna mieć miejsca wśród ludu Bożego. Czasami jest moda taka, że na przykład część osób wierzących stać na to i kupują domy poza miastem. I może się zrodzić w sercu kogoś mniej zamożnego, ja też bym chciał coś takiego mieć. I taka żona mobilizuje męża, który jednak za dużo nie zarabia i jest problem, bo gdzie tu jest motywacja? Jednak zazdrość, bo tym się powiodło, ci mają lepiej. A czy naprawdę musimy to mieć? Kłótliwość, właśnie niezgoda. Kiedyś taki kronikarz arabski odwiedził Polskę w średniowieczu i powiedział, ten naród to by zawojował cały świat. Ale co z tego? Ciągle się kłócą. I tu jest problem właśnie, że niezgoda. brak zdolności do porozumienia, wdawanie się w spory. Zupełnie jest to niepotrzebne. Czytamy, że nie jest to mądrość wstępująca z góry, ale ziemska, zmysłowa, demoniczna. Czy jest to pewna przyziemność i diabeł może za tym stać, właśnie za tymi rozłamami, za tymi kłótniami, za zazdrością tego czy innego rodzaju. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam zamieszanie i wszelka zła sprawa. Biblia Warszawska mówi wszelki zły czyn, czyli takie cielesne podejście, zmysłowe, grzeszne, niekiedy ubrane w pozór duchowości, wprowadza zamieszanie. List Judy mówi o pewnych osobach, które wprowadzały obce nauki do Kościoła, że są to ludzie zmysłowi, nie mający Ducha Bożego. Ależ oni się przedstawiali jako bardzo duchowi. Czasami ci, co się przedstawiają jako najbardziej duchowych, są najbardziej zmysłowi. Tworzą rozłamy i nie mają Ducha Bożego. Pozory są niekiedy widoczne. A teraz omówmy, czym charakteryzuje się prawdziwa mądrość. Ale mądrość, która jest z góry, najpierw jest prawdziwie czysta, czytamy w 3 rozdziale, wersecie 17. Następnie pokojowo usposobiona, łagodna, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. I postarajmy się omówić pokrótce, na ile czas pozwala, cechy prawdziwej mądrości, o którą powinni zabiegać nie tylko bracia usługujące, czy ci, którzy chcieliby nauczać innych, czy głosić Ewangelię, ale my wszyscy powinniśmy zabiegać o prawdziwą mądrość. Ta mądrość jest przede wszystkim czysta. Z czym się nam kojarzy słowo o czystości? Z jednym z błogosławieństw w Ewangelii według Mateusza, 5 rozdział, werset 8. Błogosławieni czystego serca, gdyż oni zobaczą Boga. Czyste serce to jest całkowicie oddane Bogu Ojcu i Jezusowi Chrystusowi. Niepodzielne. Tak jak Paweł napisał w liście do Filipian, to jedno czynię. Czyli tak naprawdę, chociaż różne czynności wykonywał, nawet i szył namioty, ale Jego miłością był Chrystus. Jego miłością był Bóg Ojciec. Jego cel był jasny. Ale czyste serce to również serce, które nie zanieczyszcza się brudami. Czy to własnymi w postaci jakichś niegodziwych myśli, które mogłyby w nim powstać. Czy też tymi, które przychodzą zwłaszcza przez oczy. Ta sama Ewangelia mówi w 5 rozdziale o pewnym problemie, od 27 wersetu. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz cudzołożył, ale ja wam mówię, że każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Albowiem pożyteczny jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do gehenny. A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Albowiem pożyteczny jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do gehenny. Powiedziano też, że ktokolwiek oddaliłby swoją żonę, niech jej da zwój rozwodowy. A ja wam mówię, ktokolwiek oddala swoją żonę poza sprawą nierządu, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto poślubiłby oddaloną cudzołoży. Słowo Boże w wielu miejscach mówi o tym, że przez wzrok można zgrzeszyć. Ewie, która usłyszała pierwszą reklamę w historii, jesteś tego warta, będziesz jak Bóg i tak dalej. Ewie zaczął ten owoc, który widziała na co dzień, inaczej wyglądać. Zaczęła pożądać go swoim wzrokiem, a potem i sercem. Achan ukradł rzeczy obłożone klątwą, schował je, bo bardzo mu się spodobały. Piękny, jak mówi płaszcz babiloński. Wspaniałe też sztuki drogocennego kruszcu. Przez oko zgrzeszył, przez oczy. A Dawid, który ujrzał piękną, kąpiącą się Batrzebę, A czyż Psalm 119, werset 37 nie mówi: odwróć moje oczy, niech nie patrzą na marność? Czyż Księga Izajasza 33, rozdział od 14 do 17 wersetu nie pochwala człowieka, który zamyka oczy, żeby nie patrzeć na zło, i mówi, że ten człowiek nagrodę ujrzy w jego piękności króla? Chcemy ujrzeć w całej piękności okazałości króla Jezusa Chrystusa? To, drodzy, unikajmy patrzenia na to, na co nie powinniśmy patrzeć. Jedną z najbardziej diabelskich pułapek jest pornografia. Oglądanie pornografii jest tak naprawdę czynem zgodnym z myślą satanizmu. Satanizm głosi, że człowiek jest zwierzęciem. To jest jedna z głównych założeń satanizmu. I patrzenie na człowieka wyłącznie w wymiarze fizycznym, w dodatku w intymnych czynnościach, jest okropnym grzechem. Jest uczestniczeniem w diabelstwie. Dlatego jeśli ktoś z nas ma z tym problem, niech pokutuje. Niech prosi o łaskę, żeby z tym zerwać. A jeśli sobie nie radzi, niech do kogoś dojrzałego się zwróci o pomoc. To jest diabelstwo. To jest właśnie szatańskie narzędzie, żeby zniewolić, żeby zepsuć, żeby zniszczyć też niekiedy małżeństwo przez coś takiego. Żeby zarazić duchem egocentryzmu. Że moja przyjemność się liczy, nic więcej. Dlatego dbajmy o czyste serca. Nie oglądajmy, nie słuchajmy, nie korzystajmy z niczego, co mogłoby nas skazić. Mamy niekiedy słabość do tego, ale pamiętajmy, króla w jego piękności ujrzą nasze oczy. Czy nie jest to warte, że w wieczności będziemy z Panem Jezusem, żeby te wszystkie śmieci wyrzucić stanowczo ze swego życia, co jest obrazowo pokazane jako wyłupienie oka, odcięcie ręki, że po prostu zmieniamy swoje zwyczaje radykalnie. Odcinamy to zło od naszego życia. Zmieniamy zwyczaje. Znam chrześcijankę, dla której pułapką był telewizor, bo oglądała to, co nie należy. Wiecie, co zrobiła? Wyrejestrowała go i pozbyła się go. Bo wiedziała, że to ją zaprowadzi do Gehenny, do wiecznego zatracenia. Bo ogląda to, co nie należy. Czasami trzeba dokonać radykalnego cięcia, przyrównanego obrazowo do takiej amputacji części ciała. Ale wróćmy do listu Jakuba. Dbajmy o czystość serca, dbajmy, żeby w nim była miłość do Boga nade wszystko i do bliźniego. Także mądrość z góry jest czysta. Musimy dbać o czystość intencji też. Jeżeli, drodzy, chcemy usługiwać w Kościele, chcemy nauczać innych, żeby zdobyć jakąś chwałę u ludzi, żeby zdobyć władzę nad ludźmi, żeby zdobyć łatwy środek utrzymania, to lepiej nie podejmujmy się tego. Prawdziwe biblijne chrześcijaństwo i biblijne usługiwanie wymaga 100% czystych intencji. Nie może być nawet myśli, że coś z tego ma być dla mnie samolubną korzyścią. Nie znaczy to, że ewangeliści i inni, którzy się trudzą w Panu, nie zasługują na wsparcie. Ale jeżeli główną motywacją jest to, że jest się amatorem łatwego zysku, to lepiej w ogóle nie usługiwać w Kościele. A dzisiaj wytworzyła się klasa duchownych. Kiedyś za ZKE nawet nie używano słowa pastor, tylko przełożony zboru. Dzisiaj niektórzy mają większą władzę od księdza proboszcza w Kościele katolickim. Ja nie mówię, są pokorni pastorzy, są pokorni bracia. Ja nie mówię, że nie ma. Są, bardzo w porządku, bardzo rzetelni, kochający Boga i bliźnich. Ale są też i tacy, których ludzie się boją. Gdzie cieszą się, jak ten pastor gdzieś wyjedzie, czy przełożony zboru, bo jest wreszcie normalne nabożeństwo. Nie ma tego człowieka, który budzi jakiś niepokój czy kontrowersje. Tak nie powinno być. A zatem czyste intencje, szczere pobudki, których głównym celem jest chwała Boża i pożytek owieczek pańskich. Dalej czytamy, że ta mądrość jest pokojowo usposobiona. Pan Jezus też powiedział w jednym z błogosławieństw w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 9, błogosławieni czyniący pokój, gdyż oni zostaną nazwani synami Boga. I faktycznie, drodzy, to czynienie pokoju jest niezwykle ważne. Czasami zdarza się, że ktoś na przykład próbuje nas wplątać w jakąś sytuację konfliktową. Ma z kimś jakiś zatarg, jakąś sprawę. Czy my jeszcze dolejemy oliwy do ognia, czy raczej załagodzimy? Powinniśmy być tymi, którzy czynią pokój, wprowadzają w pokój w aktywny sposób między ludźmi. I tutaj bardzo ważne jest to, szczególnie w kościołach lokalnych, miejscowych, gdzie występuje problem różnicy zdań. Zdarza się, że są różnice zdań i bracia mają różny pogląd, czy to w kwestii zbawienia, czy innej, ale mieści się on w ramach historycznego chrześcijaństwa, mieści się w ramach też Biblii. I tutaj osobiście miałem z tym problem, tutaj w Toruniu, w zborze, do którego należałem, że nie zgadzałem się z pastorem i do dziś się z nim nie zgadzam w pewnych sprawach. Ale Bóg mnie bardzo dotknął listem do Rzymian, 14 rozdział, werset 19. Dążmy więc do tego, co służy pokojowi i ku zbudowaniu jedni drugich. Stwierdziłem, co to da, że będę jakieś dołki kopał tutaj, czy w jakiś sposób podkopywał autorytet. Raczej będę wnosił to, co jest potrzebą tego zboru. Będę w sposób pozytywny, konstruktywny coś wnosił dobrego, co jest potrzebą. I znalazłem w tym szczęście. Znalazłem w tym błogosławieństwo. Diabeł nie zmienił taktyki od czasów Ogrodu Eden. Przykuł uwagę Ewy do jednego owocu, do jednej sprawy i zrobił z tego jakby obsesję. My także możemy być przykuci przez diabła do jednej sprawy, do jednej nauki, do jednej kwestii w zborze i rozrośnie się ona do przeogromnych rozmiarów i doprowadzi to do rozpalenia konfliktu i zupełnie niepotrzebne. Dlatego pamiętajmy o tym. Dalej czytamy, że ta mądrość jest łagodna. Ewangelia według Mateusza, 11 rozdział, zawiera takie wspaniałe słowa, że Pan Jezus jest cichy, pokornego serca. I apostoł Paweł napisał: zachęcam was przez cichość i łagodność Chrystusową. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, werset 1. Łagodność nie jest oznaką słabości, ale siły. Cierpliwe znoszenie trudnych ludzi i trudnych sytuacji. Oczywiście czasem trzeba się zachować stanowczo, ale w duchu właśnie takim zdrowym, biblijnym, łagodności, w duchu Chrystusowym, to jest właśnie dowód, że Duch Boży jest w nas. Dalej czytamy, że ta mądrość daje się przekonać. I to jest ciekawe bardzo, bo ona jest niejako gotowa usłuchać, jak mówi inny przekład. A w przypisie, w toruńskim przekładzie Nowego Przymierza czytamy: uległa, nieuparta, nieoporna na argumenty. Czy jesteśmy tacy? Czy raczej tacy, jak Biblia Warszawska mówi w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział od 1 i dalej, nieprzejednani? Czy jesteśmy skłonni wysłuchać drugiej strony? Nawet w pogańskim prawie rzymskim była zasada: wysłuchajmy także drugiej strony. Księga Przypowieści mówi, że kiedy pierwszy występuje w swojej sprawie w sądzie, wydaje się mieć rację, ale przychodzi jego przeciwnik i wystawia go na próbę. Czyli dobrze jest wysłuchać obydwu stron sporu. I sam Pan Bóg daje dowód, że potrafi i chce usłuchać nieraz człowieka. Mamy przykład w Księdze Liczb, ja go tylko omówię, 27 rozdział od 1 do 11, gdzie córki Celofhada zwróciły się z prośbą w związku ze swoim dziedzictwem, bo brakowało w prawie mojżeszowym przepisu, który uwzględniałby ich przypadek. I co powiedział Bóg Jahwe na to? Słusznie mówią córki Celofhada. I zmieniono przepis. Bóg dał przepis, właśnie nie zmieniono, tylko ustanowiono nowy przepis, który uzupełniał poprzedni. I Pan Bóg usłuchał prośby kobiet, które czuły, że w tym prawie jest pominięty ich przypadek. Mamy przykład proroka Ezechiela w 4 rozdziale od 12 do 15 wersetu, gdzie on ma upiec sobie chleb na ludzkich odchodach. I czuje się bardzo z tym zbulwersowany. Mówi do Boga, ja tak nigdy nie robiłem, nigdy nic nieczystego nie wykorzystywałem. I Bóg ulega mu, bo nie jest to sprawa życia i śmierci, nie jest to sprawa jego chwały i pozwala mu wykorzystać odchody wołowe. Więc widzimy, że sam Pan Bóg potrafi usłuchać człowieka i korona mu z głowy nie spada. On widzi daną osobę z jej problemem, z jej sytuacją. Mamy przykład Księgi Kapłańskiej, 10 rozdział od 16 wersetu, gdzie Aaron z pozostałymi synami, którzy nie zginęli, bo Nadab i Abihu zginęli, bo złożyli Bogu inny ogień, nie spożywają ofiary, nie spożywają kozła. Mojżesz początkowo się oburza. Dlaczego nie spożyliście tego kozła? Ale Aaron mówi, czy to by się Bogu podobało? Mu się nie chciało jako ojcu nawet jeść po tym, jak stracił dwóch ukochanych synów. I co Mojżesz? Przychylił się do tego. I czy my jesteśmy też równie rozsądni, że potrafimy, chociaż się rozpędziliśmy, chociaż już jakoś myślimy, zatrzymać się, zastanowić. Tak jak Dawid zatrzymał się, zastanowił, kiedy już ruszył z armią swoich ludzi na Nabala i jego mężczyzn. Kiedy Abigail go zatrzymała, powiedział, błogosławiona jesteś, błogosławiony twój rozsądek. Czy my też potrafimy się zatrzymać? Czy brniemy na ślepo, na oślep naprzód? Czy posłuchamy kogoś, kto ma inne zdanie? Może nie my mamy rację, bo niesłuchanie może przynieść opłakane skutki. Księga Sędziów opisuje taką sytuację, która powtórzyła się dwukrotnie. W 8 rozdziale od 1 do 3 straszne pretensje mają Efraimici, że ich nie wzięto do walki. I sługa Boży, dowódca wojskowy ich uspokaja, oni się wyciszają i jest dobrze. Jest spokój w Izraelu. Ale ci sami Efraimici w 12 rozdziale od 1 do 4 już tu mówią, spalimy dom twego ojca. I ówczesny dowódca widzi, że oni już nie ustąpią, że nie ma u nich już za grosz zdrowego rozsądku. I co? Niestety, ponoszą ogromne straty w ludziach, bo nie zatrzymują się w swoim szaleństwie czy w swojej upartości. Mamy wreszcie Dzieje Apostolskie, 6 rozdział od 1 do 7. Czy wiecie, że narzekanie czasem trzeba uszanować? Mamy narzekanie Żydów pochodzenia greckiego, pochodzących z greckich krain, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym obsługiwaniu przy stołach, przy zaopatrywaniu je w codzienną żywność. Ktoś powie, narzekanie, szemranie, jak wy śmiecie, was trzeba wykluczyć z kościoła. Ale apostołowie tak nie zareagowali. Pamiętajmy, że w tamtych czasach nie było emerytur, i wdowa była w trudnej sytuacji. I cóż, apostołowie postanawiają zaradzić temu. Wybierają 7 mężów bożych, i to o kwalifikacjach jeszcze duchowych, którzy zajmą się tą sprawą, a apostołowie będą pilnować modlitwy i służby słowa. Czyli widzimy, nie każde narzekanie, nie każda skarga jest niestosowna. Niektóre są właściwe. I tu apeluję zwłaszcza o przełożonych, do przełożonych zborów, do tych, którzy są starszymi, którzy usługują. Czasami skarga może być uzasadniona. Przyjrzyj się temu bliżej. Dzisiaj można powiedzieć, jest taka sytuacja jak w księdze Jeremiasza, że każdy pędzi jak koń cwałujący na bitwie. My nie dajemy sobie czasu nieraz na zbadanie sprawy, na przemyślenie, na przespanie się z danym problemem. Reagujemy zbyt emocjonalnie, od razu byśmy zajęli stanowisko w jakiejś kwestii. Lepiej, drodzy, się wstrzymać, zastanowić, a może ta skarga jest uzasadniona, może rzeczywiście powinniśmy coś z tym zrobić. Czasami może osoba, która do nas mówi, nie budzi naszego większego szacunku, ale czytamy nieco dalej o tej mądrości, że jest bezstronna. Czasami ktoś, kto nam zasugeruje jakąś zmianę w Kościele, może być zupełnie niepozornym człowiekiem, którego byśmy nie wyróżnili. Ale może właśnie u tej osoby jest mądrość. Dlatego nie powinniśmy być stronniczy. Dalej czytamy o mądrości, że jest pełna miłosierdzia i dobrych owoców. To miłosierdzie apostoł Paweł wyraził, mówiąc w drugim liście do Koryntian, 11 rozdziale, 28 i 29 wersecie w kontekście Kościoła, że jak powiedział, przeżywa to, co się dzieje z kościołami. Przytoczę według Współcześnionej Biblii Gdańskiej właśnie, drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 28 i 29 werset. A poza tymi sprawami zewnętrznymi, w tym, co mi codziennie ciąży, w trosce o wszystkie kościoły, któż jest słaby, żebym i ja nie był słaby? Któż się gorszy, żebym i ja nie płonął? Miłosierdzie w kontekście Kościoła to współczucie dla słabszych. Kiedyś siostra znacząca w moim dawnym zborze zarzuciła mi, że niańczę niektórych ludzi wierzących. Powiem wam, jaki był owoc tego niańczenia. Był brat, który zgorszył się czymś w Kościele. Miał około 60 lat. Mówił: Szymon, jak jesteś gdzieś w jakimś zborze, jakąś broszurkę zobaczysz, jakieś czasopismo, gdzieś jakieś kazanie czy książkę, postaraj się dla mnie. To był brat w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej. I on potrzebował więcej zbudowania niż inni, bo miał naprawdę trudną sytuację. A jeszcze ktoś go zgorszył. No i starałem się go zaopatrywać. Cokolwiek miałem budującego, zaopatrywałem. Miał chwilę załamania, ale ostatnie 2 miesiące swego życia przeżył na takich dobrych obrotach duchowych, jeśli tak można powiedzieć. Miał Biblię nie tylko w domu, ale i w pracy. Słuchał, korzystał, oglądał wiele materiałów chrześcijańskich i nagle umarł, ale umarł jako wierzący człowiek. I na jego pogrzebie pastor powiedział: brat Marian jest takim ciekawym przykładem. Wielu ludzi gromadzi różne materiały bez większej wartości, ale brat Maria gromadził prawdziwe skarby, same takie wartościowe Boże rzeczy. I brat Marian zmarł jako wierzący człowiek, bo brat Szymon go niańczył, jakby ta siostra powiedziała. Kto ma serce pasterza, ten wie, że niektóre osoby potrzebują szczególnej wyrozumiałości i delikatności. Pierwszy do Tesaloniczan mówi, 5 rozdział, werset 14: prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich. Dlatego, drodzy, miłosierdzie dla tych słabszych. Nie chcę rozwijać tego tematu, ale są wśród nas też osoby chore psychicznie. Są też osoby cierpiące na depresję. Są osoby z jakimiś defektami po jakichś wypadkach, które nie funkcjonują normalnie, czy po jakichś doświadczeniach. Apeluję o dużą wyrozumiałość. O wyrozumiałość i takie miłosierdzie. Tak samo wobec ubogich. Żebyśmy mieli serce dla tych, którzy są w potrzebie. List do Galacjan mówi, że kiedy podzielili się służbą apostoł Paweł i apostołowie w Jerozolimie, czytamy, mieliśmy tylko gorliwie pamiętać o ubogich, o co też gorliwie postarałem się zadbać, mówi Paweł. Nie uważał tego za mało ważną rzecz. Czytamy wreszcie, że ta mądrość jest pełna dobrych owoców. Już o tym mówiliśmy. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, to jest nasze lustro. List do Galacjan, 5 rozdział, 22, 23 werset. To jest nasze lustro. Patrzmy, czy mamy taki owoc, czy mamy taką miłość. I ta miłość, ta mądrość jest też nieobłudna. Obłuda jest kwasem, który niszczy chrześcijaństwo. Tego i niszczy Kościół. Bądźmy szczerzy, prawdomówni i uczciwi. Czytamy dalej pod koniec, ale owoc sprawiedliwości zasiewany jest w pokoju tym, którzy czynią pokój. Dlatego, drodzy, wracając do tematu, zachęcam braci, żeby ubiegali się o to, żeby usługiwać w Kościele, ale ubiegali się tą drogą, zabiegając o mądrość z góry. Zachęcam siostry, żebyście też zabiegały o taką mądrość. Wszystkim nam tej mądrości Bożej potrzeba, tych wszystkich cech, o których tutaj dzisiaj krótko wspomniałem, a w które możecie się zanurzyć głębiej. Ja tylko tak powierzchownie to omówiłem. Dlatego, drodzy, niech dobry Bóg pomoże nam być takimi ludźmi, którzy są mądrzy i rozumni, nie we własnym mniemaniu, ale którzy swoimi czynami pokazują, że są błogosławieństwem dla innych. Amen.